Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Państwa NATO wyrażają głębokie zaniepokojenie wykorzystaniem środka paraliżującego na terytorium sojuszu, oświadczyła Rada Północnoatlantycka.
Rada zaoferowała Londynowi pomoc w dochodzeniu w sprawie ataku, jaki 4 marca dokonano na byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala i jego córkę. Według władz Wielkiej Brytanii w ataku użyto środka paralityczno-drgawkowego. Tak zwany nowiczok był w przeszłości produkowany i wykorzystywany przez Rosję.
Londyn uznał, że za atakiem stoi Moskwa. Premier Theresa May zapowiedziała wydalenie z Wielkiej Brytanii 23 rosyjskich dyplomatów, uznawanych za niezgłoszonych oficerów rosyjskiego wywiadu w ramach sankcji dyplomatycznych. Ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii stwierdził, że takie działanie jest bezpodstawne.
Dr Leszek Pietrzak, ekspert do spraw bezpieczeństwa, patrzy na tę sprawę, przypominając ataki dokonywane przez służby sowieckie. W jego ocenie te działania są kontynuowane.
Przykład pokazuje, że mamy do czynienia tutaj z pewną ciągłością, że obecne służby specjalne Federacji Rosyjskiej również posługują się tymi metodami i nie zwracają zupełnie uwagi, nie biorą pod uwagę tego, jak zareagują mocarstwa zachodnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Ale ten przypadek jest szczególny, ponieważ wydaje się, że to morderstwo jest najbardziej ewidentne spośród tych wszystkich przypadków tego typu, z jakimi dotychczas mieliśmy do czynienia. I powiedziałbym tak, że to na pewno skończy się bardzo poważnymi konsekwencjami, z zerwaniem oficjalnych stosunków pomiędzy Wielką Brytanią a Federacją Rosyjską.
Rada Północnoatlantycka w komunikacie podkreśliła, że jakiekolwiek zastosowanie broni chemicznej uważane jest przez NATO za zagrożenie dla światowego pokoju.
Premier Mateusz Morawiecki wyraził zaniepokojenie informacją o użyciu trującej substancji. Jednocześnie potępił atak i wyraził solidarność z Brytyjczykami.
Sprawa najprawdopodobniej zostanie też poruszona na przyszłotygodniowym szczycie Unii Europejskiej.
Angela Merkel po raz czwarty została wybrana na urząd kanclerza Niemiec. Prawie 6 miesięcy po wyborach parlamentarnych formalnie powstał nowy koalicyjny rząd. Kanclerz Angela Merkel i jej 15-osobowy gabinet zostali zaprzysiężeni w środę w Bundestagu.
W rządzie, który jest nowym wydaniem tzw. Wielkiej Koalicji CDU, CSU i SPD, kilka resortów powędrowało do innej niż dotychczas partii oraz pojawiło się kilku nowych ministrów.
Profesor Robert Alberski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, powiedział, że oprócz wyzwań związanych ze sprawami europejskimi, rząd Angeli Merkel będzie musiał się zmagać również z polityką wewnątrzniemiecką.
Jeżeli ktoś sprawuje tą władzę przez kilkanaście lat, no to wiadomo, że pani kanclerz się już trochę opatrzyła Niemcom. No i oni oczywiście będą bardzo krytycznie spoglądać na jej poczynania. No i wszystko na to wskazuje, że generalnie rzecz biorąc trzeba będzie tutaj także dbać o popularność na tym poziomie wewnętrznym. Tutaj ten rząd będzie miał silną opozycję przeciwko sobie. Dzisiaj wyraźnie widać rosnące w górę choćby notowania AfD, a więc również ta polityka wewnątrzniemiecka na pewno będzie tutaj dużym problemem, zwłaszcza jeśli coś by się stało z koniunkturą gospodarczą. No, na razie Niemcy są w bardzo dobrej sytuacji, ta gospodarka niemiecka świetnie prosperuje, no ale pytanie, czy to tak wytrzyma przez całą kadencję.
Jeszcze nigdy okres formowania rządu w Niemczech nie trwał tak długo. Od 24 października ubiegłego roku kanclerz i jej ministrowie sprawowali swe obowiązki jedynie komisarycznie.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel już w piątek złoży roboczą wizytę w Paryżu. Będzie to pierwsza zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu. Z nieoficjalnych informacji wynika też, że w najbliższy poniedziałek odwiedzi także Warszawę. Natomiast jeszcze pod koniec tygodnia do Polski przybędzie nowy szef niemieckiego MSZ Heiko Maas.
Prokuratorzy i policjanci pracujący nad sprawą zabójstwa byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony dokonali przełomu. poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na ślad sprawców zabójstwa natrafiła krakowska prokuratura okręgowa w toku śledztwa dotyczącego porwań dla okupu.
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zaznaczył, że postawiono zarzuty kryminalne trzem sprawcom. Chodzi o Dariusza S., Marcina B. i Roberta S. Dwóch z nich przyznało się do zbrodni.
W świetle zebranego materiału dowodowego można dzisiaj powiedzieć z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że jest to przełom i że mamy do czynienia z bardzo ważnym sukcesem prokuratorów prokuratury okręgowej w Krakowie oraz policjantów, którzy z nimi współdziałali, i sądzę, że przed nami jest jeszcze dalszy ciąg wielu czynności procesowych i dowodowych, które mają na celu ustalenie wszystkich szczegółów tej sprawy, tej zbrodni, ale też innych zbrodni, o których przy okazji prokuratorzy i policjanci dowiedzieli się, prowadząc to postępowanie.
Szef krakowskiej prokuratury Rafał Babiński podał, że na pierwszym planie zabójstwa Jaroszewiczów jest motyw rabunkowy, choć badane są też inne.
W 1994 roku w tej sprawie zatrzymano cztery osoby, które od początku twierdziły, że są niewinne. Sąd uniewinnił je później z braku dowodów. W ubiegłym roku sprawę wznowiła prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Postawione obecnie zarzuty to efekt współpracy prokuratorów w Krakowie i Warszawie oraz policji.
Jaroszewiczów zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi zaciśnięto na szyi rzemienną pętlę. Przedtem go maltretowano. Jego żona zginęła od strzału w głowę ze sztucera męża.
Nie pamiętam, kiedy zacząłem pracę nad sprawą, nie pamiętam, ile było poszkodowanych i z kim rozmawiałem o Amber Gold, zeznał Ryszard Paszkiewicz, były zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku.
Komisja do spraw Amber Gold kontynuowała w środę przesłuchania kolejnych świadków.
Świadek nie potrafił udzielić odpowiedzi na większość pytań, zasłaniając się niepamięcią. Upłynęło wiele lat, a ja jestem już prokuratorem w stanie spoczynku, usprawiedliwiał się Ryszard Paszkiewicz. Świadek nie potrafił wskazać nawet tego, kiedy sprawa Amber Gold wpłynęła do gdańskiej prokuratury okręgowej. Jednocześnie powiedział, że procesowo opłacało się zwlekać z Amber Gold.
Czy pan pamięta, aby z panem uzgadniano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu?
Nie pamiętam. Ja nie pamiętam, że w ogóle tymczasowy areszt był stosowany w tej sprawie.
Z czego pan dzisiaj żyje? Na emeryturze pan jest?
Nie, jestem w stanie spoczynku.
Czyli bierze pan pieniądze jako prokurator w stanie spoczynku, tak?
Tak.
Za pieniądze podatników pan dzisiaj żyje, bo takie jest prawo, zgadza
tak.
się. W związku z pierwszym ja myślę, że państwo ocencie sami, jaka jest postawa świadka stającego przed komisją, czy taka sprawa jak Amber Gold o takim nadzorze, o takim wydźwięku mogła rzeczywiście nie pozostawić w pamięci świadka żadnych śladów.
A pierwszym świadkiem była Anna Górska, prokurator prokuratury regionalnej w Gdańsku, która była referentem sprawy. Komisja śledcza nie wyklucza konfrontacji gdańskich prokuratorów z funkcjonariuszami ABW. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że nie będzie kandydował w wyborach na prezydenta Warszawy. Na konferencji prasowej wyjaśnił, że podjął decyzję w ubiegłym tygodniu po rozmowie z żoną i prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim.
Marszałek Wyższej Izby Parlamentu pozytywnie ocenił pozostałe rozważane w Prawie i Sprawiedliwości kandydatury Michała Dworczyka i Patryka Jakiego. Dodał, że będzie wspierał tego, kogo wskaże partia.
Marszałek Stanisław Karczewski powiedział, że Warszawa potrzebuje zmiany. Polityk wyraził przekonanie, że kandydat PiS-u wygra wybory na prezydenta stolicy.
Będę robił wszystko, żeby kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory, bo Warszawa potrzebuje zmian, oczekuje na zmiany, chce prezydenta i rządów ludzi uczciwych, rzetelnych, nastawionych na troski warszawiaków, a nie deweloperów i nie swoich niejasnych interesów albo niejasnych interesów innych. Zero dla nieuczciwości. Warszawa potrzebuje uczciwego, rzetelnego, dynamicznego, młodego prezydenta. Ja jestem dynamiczny i też tak po cichu myślę, że jednak jeszcze młody, ale kandydat młodszy i kandydat jeszcze bardziej dynamiczny ode mnie będzie miał większe szanse.
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapowiedział, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy będzie ogłoszony po 10 kwietnia.
Ustawa ustanawiająca 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką trafi na biurko prezydenta. W środę bez poprawek przyjął ją Senat.
W myśl przyjętej przez parlament ustawy dzień upamiętniający naszych rodaków niosących pomoc Żydom będzie miał charakter święta państwowego.
Podczas debaty senackiej prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, że nowe święto ma być odwołaniem do tradycji Polaków, którzy stworzyli Żegotę, okazując pomoc swoim żydowskim współobywatelom.
Polityk wskazywał też, że będzie to dzień hołdu i dzień, w którym będziemy ukazywać te osoby jako wzór bohaterstwa dla nas i przyszłych pokoleń.
Przyjmując tę ustawę, ustanawiając ten dzień, oddajemy hołd tym znanym i nieznanym. Oddajemy hołd Witoldowi Pileckiemu, Janowi Kackiemu, Władysławowi Bartoszewskiemu, Irenie Sendlerowej, twórcom Żegoty, rodzinie Ulmów, rodzinie Kowalskich, rodzinie Baranków, ale oddajemy też hołd tym 7 tysiącom osób, które zostały upamiętnione w Instytucie Yad Vashem, ale też oddajemy hołd tym tysiącom Polaków, którzy nie są znani z imienia i nazwiska, a którzy nawet być może nigdy z imienia i nazwiska poznani nie będą.
Prace nad ustawą ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką zainicjował prezydent Andrzej Duda.
Wybór daty 24 marca nie jest przypadkowy. Właśnie tego dnia w 1944 roku Niemcy zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów, Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, a także ukrywających się u nich Żydów.
Ustawa zacznie obowiązywać następnego dnia po dniu jej ogłoszenia. Teraz czeka na podpis prezydenta.
Program Za Życiem kierowany jest do szczególnej grupy osób, która dotąd nie miała takiego wsparcia. Oceniła wicepremier Beata Szydło. Przypomniała, że na pomoc przekazanych zostanie ponad 3 miliardy złotych.
W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem.
Program ten wprowadza pewne nowe rozwiązania, jednak jak przypomina Ewa Suchcicka, prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani, dotychczas w Polsce było kilka form pomocy dla tej grupy osób.
Wydaliśmy kilkanaście edycji informatorów dla rodziców malutkich dzieci, które się urodziły, które dystrybuowaliśmy we wszystkich izbach porodowych w całej Polsce. I informatorów dla lekarzy, którzy są przy narodzinach dziecka taką wadą genetyczną. Więc to nie jest tak, że nagle w tym zakresie, prawda, program Za Życiem wszystko zrobił od nowa. Jeśli chodzi o tego typu wsparcie, to w tym programie tego nie ma. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, no to oczywiście bardzo cenna informacja, że rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi o niskich dochodach, które te dochody są rewaloryzowane, też mogą starać się o 500+ na dziecko niepełnosprawne, mimo tego, że mają jakieś dochody.
Celem programu Za Życiem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będzie ono dotyczyło między innymi zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ordynariusz toruński, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, został wybrany nowym przewodniczącym zespołu biskupów do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja.
Na zakończonym w środę 378. zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski przeprowadzono wybory do kilku organów działających przy KEP, między innymi do zespołu troszczącego się o to, by Radio Maryja było głosem Kościoła w Polsce i ważnym narzędziem ewangelizacji.
Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel zastąpi stojącego poprzednio na czele tego gremium emerytowanego już księdza biskupa Andrzeja Suskiego, mówi rzecznik konferencji Episkopatu Polski, ksiądz profesor Paweł Rytel Andrianik.
W związku z tym, że ksiądz biskup Andrzej Suski przeszedł na emeryturę, potrzeba było wybrać jego następcę, nowego przewodniczącego zespołu biskupów do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja. I odtąd to właśnie ksiądz biskup Śmigiel z ramienia konferencji Episkopatu Polski będzie troszczył się o to, jak sam powiedział, ewangelizacyjne dzieło Radia Maryja i telewizji Trwam. Konferencja Episkopatu Polski docenia rolę mediów katolickich, wśród nich Radia Maryja i telewizji Trwam, i dlatego pragnie współpracować z tymi mediami w dziele ewangelizacji.
Wśród decyzji podjętych przez księży biskupów jest też między innymi powołanie księdza biskupa Józefa Wróbla na stanowisko przewodniczącego zespołu ekspertów do spraw bioetycznych i wybór księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który zasilił skład Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
Podczas 378. zebrania Konferencji Episkopatu Polski księża biskupi zajmowali się również również kwestią roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Podjęto także tematykę duszpasterstwa młodzieży w perspektywie zbliżającego się synodu.
Papież Franciszek mówił dziś w Watykanie o obrzędach przygotowujących nas do Komunii Świętej. Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty kontynuował cykl kateches dotyczących Eucharystii. Mówił, że szczególnie znaczenie dla przygotowania do Komunii Świętej ma modlitwa Dzieci Bożych, Ojcze Nasz.
Papież wskazał, że modlitwa ta otwiera nasze serca dla Boga, uświadamia nam potrzebę błagania o przebaczenie win i podjęcia zadań braterskiej miłości.
To, o co prosimy w modlitwie pańskiej, jest kontynuowane w modlitwie kapłana i znaku pokoju, powiedział papież. Jak podkreślił, nie możemy mieć udziału w ciele Chrystusa, nie uznając siebie pojednanymi przez miłość braterską.
Ojciec Święty mówił też o obrzędzie łamania chleba eucharystycznego.
W chlebie eucharystycznym łamanym za życie świata zgromadzenie modlitewne rozpoznaje prawdziwego baranka Bożego, to znaczy Chrystusa Odkupiciela, i prosi Go: zmiłuj się nad nami, obdarz nas pokojem. Zmiłuj się nad nami, obdarz nas pokojem. To są wezwania, które również mają nam pomóc. To wezwania, które od modlitwy Ojcze Nasz po łamanie chleba pomagają nam dysponować duszą do udziału w uczcie eucharystycznej, będącej źródłem komunii z Bogiem i z braćmi.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. W modlitwie Ojcze Nasz, prosząc Boga, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, modlimy się nie tylko o chleb jako pokarm dla ciała, lecz także o chleb eucharystyczny, pokarm dla duszy. Wiemy, że kto popełnił grzech ciężki, nie powinien przyjmować Komunii Świętej bez otrzymania wpierw rozgrzeszenia w sakramencie pokuty. Niech Wielki Post będzie dla Was okazją, by przystąpić do tego sakramentu, dobrze się wyspowiadać i przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej. Spotkanie z Nim nadaje sens naszemu życiu. Serca Wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła Telewizja Trwam i Radio Maryja.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.